Któregoś dnia na krakowskim przedmieściu w Warszawie zapytałam, która godzina. Jestem zegarmistrzem, odpowiedział przechodzień. Podam pani dokładny czas. Pokazał zegarek z cyferblatem i wskazał na stojący obok pomnik Mikołaja Kopernika.
On też dużo zrobił, jeżeli chodzi o połączenie pomiaru czasu z astronomią. Cały układ planetarny działa trochę tak jak zegar, prawda? Jedne tryby wolniej się obracają, drugie szybciej.
Spieszył do kościoła Świętego Krzyża, naprzeciwko.
Teraz właśnie będziemy nakręcać zegar, który raz w tygodniu wymaga, żeby pociągnąć mu wagi. Duży, piękny, stojący zegar FMS Friedrich Max Schweiningen. Tutaj na przykład mamy na jednej z bocznych naw tablicę upamiętniającą Aleksandra Głowackiego, Bolesława Prusa, a vis-a-vis serce Fryderyka Chopina, który jest nam tak bardzo drogi.
Pan wydawał mi się nie z tej epoki. Postanowiłam mu potowarzyszyć.
To teraz najwyższy czas pojechać do pracowni na Sienną 43. Tam jest jakby przedłużenie tej historii, która się ze mną konkretnie wiąże. Konkretne narzędzia, maszyny, urządzenia. No niestety do naprawy starych zegarów potrzebne jest specjalne oprzyrządowanie. Nie zawsze wystarczy tylko młotek i pilnik.
Kiedy wspomniałam, że jestem z Lublina, zaświeciły mu się oczy i powiedział: spod Lublina pochodzi najsłynniejszy zegarmistrz świata. Pracownia pełna starych zegarów, wytwornie zdobionych. Ten kominkowy z Napoleonem, inny z małym powstańcem warszawskim.
Nieprawdopodobnie piękny, czysty dźwięk pochodzący ze strun wykonanych w brązie.
Tu i ówdzie porozrzucane kartki i foldery ze słynnej manufaktury Antoniego Patka z Genewy.
Nie ma człowieka, który pojechałby do Szwajcarii, który nie wspomniałby o firmie Patka, prawda? Teraz wyjmiemy sprężynę, która jest właśnie zamknięta w bębnie. Tamten czas to były tylko zegarki mechaniczne. W ogóle firma Patka wsławiła się w tym, że właściwie pierwsze wynalazki, prawda, które się pojawiały, to pojawiały się najpierw właśnie w tej firmie, a nie i w innej. Antoni Patek, kawalerzysta, ranny kilkakrotnie, odznaczony krzyżem Virtuti Militari, organizator emigracji do Prus Wschodnich, potem z Prus Wschodnich do Francji na polecenie generała Józefa Bema. Czy jeszcze więcej potrzeba tutaj informacji, żeby upamiętnić tak znakomitą postać? Nie wiem, nie rozumiem tego. No. Na pewno znalazłoby się miejsce, gdzie można byłoby upamiętnić tą znakomitą postać. Ale jak na dzień dzisiejszy mamy tylko Klub Postępu Technicznego i gimnazjum w Piaskach koło Lublina jego imienia. No, dobre i to.
Piaski pod Lublinem. Krzysztof Bloch szuka śladów legendy światowego zegarmistrzostwa Antoniego Patka w towarzystwie regionalisty Lucjana Świetlickiego, który zna doskonale historię wszystkich mieszkańców kamienic przy ulicy Lubelskiej. W jednej z nich podobno mieszkał Patek. Do 10 roku życia, 2 wieki temu.
To jest ten dom. Tylko kilkakrotnie był przebudowywany. Wskazywano, że tu mieszka Patek.
No jest to typowo małomieszczańska taka siedziba. Może był wynajmowany, to musimy dopiero ustalić.
Kilka kamienic dalej ma swój zakład zegarmistrzowski Marian Gładysz, syn przedwojennego zegarmistrza, również bardzo zainteresowany dokonaniami sławnego twórcy szwajcarskiej manufaktury.
Przyjechałem z Warszawy.
Tak? Chciałem pana powitać jako kolegę po fachu.
Otoczenie zegarów.
Niektóre pamiętają czasy przedwojenne.
Kiedyś naprawialiśmy tylko mechaniczne zegarki, a teraz jest mało mechanicznych, przeważnie kwarcowe są.
A to jest zegar z kurantem, tak? Zegar
z kurantem. Kwadranse, tak.
No i mówię, że zawsze coś takiego, każdy chętnie do mistrza przyniesie, żeby to ładnie wszystko zrobić. To jest właśnie nasza prawdziwa praca, gdzie my to rozbieramy, gdzie my to przeglądamy, wszystkie łożyska uporządkujemy, tak, smary dajemy odpowiednie. I jeszcze tak przy okazji, czy tu konkretnie w Piaskach, czy na ratuszu może, czy na Domu Kultury, czy jest zegar wieżowy w ogóle? Chociaż jeden?
Na kościele.
Jest zegar na kościele, ale widział pan go od strony mechanicznej?
To znaczy moje roboty ten zegar jest.
Niemożliwe. No to wspaniale. I z wahadłem?
To znaczy był mechaniczny, ale teraz zamontowałem.
Ach, rozumiem.
Zamontowałem radiowy, ponieważ tam
to tak zrobił pan tak chodzić. Samo jak u świętego Stanisława. Tak. Rozumiem. No, niestety.
Tam jest tak źle jest. Wychodzić na...
No tak, tak, tak. Tam co ciągle takie... tam chodzić, konserwować, tak, smal. Tak. To jest bardziej praktyczne.
Po krótkiej wymianie osiągnięć dwaj mistrzowie od zegarów mechanicznych, jeden z Warszawy, drugi z Piast, wskrzeszą jak Feniksa z popiołów legendę Antoniego Patka.
Podobno się tu urodził. No, wszyscy mówią, że się urodził, ale najgorsze jest to, że takich precyzyjnych dokumentów nie ma. I od strony ojca, i od strony matki nie ma takiego jednoznacznego dokumentu gdzieś w archiwach kościelnych czy Urzędu Miasta. Nie ma takich dokumentów.
Naprawdę nie ma?
Nie ma, naprawdę nie ma. Po 10 latach, jak się urodził właśnie Antoni Patek, to rodzina przeprowadziła się do Warszawy i chcemy uzyskać informacje i dowiedzieć się, gdzie konkretnie mieszkali, prawda? Do jakiejś szkoły. No domyślamy się, że na pewno do szkoły kadetów, bo kształcił się na wojskowego, prawda? No.
Tak, w wieku 17 lat już brał...
No, udział w powstaniu, więc tak. Musiał... Mało tego, był zdolny, skoro został awansowany do podporucznika. Tak, to bardzo ciekawe jest. No i a druga rzecz jest ciekawa, że pan mimo tych trudności jednak kontynuuje tą piękną tradycję, która wyszła stąd, można powiedzieć, z drugiej strony.
No tak.
Piaseckie Gimnazjum imienia Antoniego Norberta Patka. Przybysz z Warszawy wyjmuje aparat i robi zdjęcie. To dla niego ważne, że jest w Polsce szkoła, która nosi imię, jak powiada, zegarmistrza świata i wielkiego polskiego patrioty. Gimnazjaliści mają żal, że na temat ich patrona Antoniego Norberta Patka, wielkiego Polaka, który za udział w powstaniu listopadowym otrzymał virtuti militari, nie ma książek.
Zanim tutaj przyszłam do tej szkoły i poczytałam trochę w internecie o tym patronie, to prawie nie miałam żadnej wiedzy. Po prostu nie miałam pojęcia, że taki człowiek tutaj się urodził, no i został takim świetnym zegarmistrzem. O jakichś innych sławnych dużo się mówi i wszystkie programy, i jakieś książki, i gazety. A tak naprawdę Antoni Norbert Patek jest człowiekiem, który w sumie, szczerze powiedziawszy, nie spotkałam się z jakimś opisem w gazecie, z jakimś programem w telewizji, tylko właśnie dowiedziałam się od tego pana dzisiaj. Ta sama dociekliwość i samo to, że został naszym patronem, to jest no coś pięknego.
Szkoła stara się, by jej uczniowie poznawali patrona na ile jest to możliwe. Pozyskała fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego i uczniowie byli w Genewie, gdzie ich patron prowadził w latach 1839-77 obsypywaną nagrodami manufakturę.
Taka wycieczka mogła nam przybliżyć historię, przez te zegarki nosili najważniejsi ludzie na całym świecie, więc zobaczenie czegoś takiego to było takie wydarzenie, które zapisze się prawdopodobnie do końca naszego życia. No i Muzeum Patka w Genewie i przed nim robiące duże wrażenie zegar z kwiatów, które w każdą porę roku zmieniają swoje barwy, więc każda pora roku i każda inna barwa tego zegara. Tam zbiera się dużo turystów z całego świata, bo to jest rzecz chyba jedyna na świecie. Muzeum robi duże wrażenie, zegarki są wszelakich kształtów. Spotkałem nawet takie jak modele statków i gdzieś tam wplątany jakiś zegar. No. Teraz możemy to uznać coś kiczowatego, ale kiedyś to była całkiem świeża rzecz. Prawdopodobnie mało ktoś takie coś posiadał, widział. Przecież teraz jest to drogie, a kiedyś takie rzeczy były wręcz nieobliczalne. Coś, co pokazuje godzinę, datę, ma stoper, minutnik, to dodatkowa atrakcja. Nie?
W ogóle ich cena. Cena w ogóle zaskakuje, są jedyne na świecie. Każdy egzemplarz jest niepowtarzalny. Jest to obiekt do naprawdę wielkiego podziwu. No ja byłem osobiście bardzo zaskoczony, kiedy zobaczyłem, ile tego jest, bo przecież niby takie historyczne rzeczy, nie powinno ich być zbyt dużo, bo wiadomo, tyle wieków, tyle lat, ale naprawdę to było coś niesamowitego, na pewno tego nie zapomnę.
Od 30 lat warszawskiego zegarmistrza Krzysztofa Blocha pasjonuje postać Patka i jego wyroby. Pełen obaw, czym można zaskoczyć, przybywa na spotkanie z młodzieżą.
No tutaj proszę, numer 80 któryś, tak? Do początek produkcji dopiero. Można widzieć, że wszystko ręcznie jest wykonane. To też jest jeden z przykładów tego typu, właśnie bardzo ładnie zdobiony. No tutaj jest przykład zegarków, które były wysyłane na eksport. To konkretnie do Brazylii. Miałem ten zegarek w swojej konserwacji. O, tutaj widać, jak nieprawdopodobnie pięknie po prostu były zdobione w emali te rzeczy. No. Więc na pewno widać tutaj projekty i może i nawet częściowe wykonanie samego Patka, bo to są zegarki z tamtego okresu, kiedy on jeszcze żył.
Wymyślenie tylu zegarków dla tylu różnych osób, dla królów, dla władców, dla różnych ważnych ludzi było czymś niesamowitym, bo każdy zegarek był inny. Nikt nie miał takiego zegarka.
To jest jeden z najbardziej charakterystycznych mechanizmów, prawda? Widać tutaj wszystko, tak? Genewa, Szwajcaria, numer jest konkretnie. No, tak jest, z drugiej strony to damski zegarek. Można było zamówić z monogramem, prawda, taki jaki ktoś sobie życzył. To jest tak zwane nielo, to jest taka emalia ciemna łączona ze srebrem. O, albo swój herb, prawda, taki też. No, bardzo piękna rzecz jest. Czy tutaj? To jeszcze jest wykonane za czasów, kiedy z czapkiem, bo jeszcze zegarek był nakręcany kluczykiem, prawda? Widać, że tu tylko jest przycisk do otwierania wieczka. No i jeszcze jeden następny przykład tego typu wyrobów. To są rzeczy, które praktycznie zapamiętuje się na całe życie. Kontakt z takim przedmiotem, proszę mi wierzyć. Z tym, że trzeba o jednej rzeczy jeszcze pamiętać. Bardzo dużo na rynku i również w XIX wieku było tak zwanych, popularnie mówiąc, podróbek. Były firmy, które się podszywały pod nazwę. Była taka firma, która się nazywała Patek. Patek, nie Patek, i była sprawa sądowa i było wielkie odszkodowanie. Ja zawsze to podkreślam wszystkim, że to nie napis świadczy o tym, że to jest zegarek na pewno wyprodukowany przez tą firmę, tylko konkretnie konstrukcja i sposób wykonania, prawda, sposób wykończenia, pomysł sam, to świadczy o tym, że to jest Patek, a nie napis. A bardzo często teraz się pojawiają napisy, a reszta jest taka, jaka jest.
Normalny człowiek, tak jak Igor czy ja, który ma 15-16 lat, powiedziałby, że dla szpanu. Taki zegarek no, na pewno dla wielu osób jest marzeniem, ale dla wielu osób też, bogatych osób, po prostu codziennością, ale na pewno też może się nim pochwalić.
Dla mnie taki zegarek Patka, taki mechaniczny, klasyczny zegarek, na pewno byłby czymś więcej niż zegarek elektroniczny. Taki zegarek to jest wizytówka dobrego smaku.
Mistrz zdradza istotę zegarmistrzostwa. Uczniowie są ciekawi jego kontaktów z zegarkami wywodzącymi się z tradycji manufaktury Patka.
Co innego jest czysty pomiar czasu, do którego zasadniczo dzisiaj nam nie jest potrzebny zegarek, bo mamy komórkę na każdym kroku, w radiu, wszędzie jest podawany ten czas. Natomiast to było małe dzieło sztuki, to była biżuteria, prawda? I proszę zobaczyć, że takie firmy na przykład jak Cartier, Bulgari, to są firmy naprawdę jubilerskie. Pięknie oprawiają kamienie, robią różne wzory z kolorowego złota, a pomiar czasu jest jakby przy okazji. Każda osoba, którą oczywiście było na to stać, chciała za wszelką cenę posiadać coś takiego. Wśród klientów Antoniego Patka była królowa Wiktoria, Pius XII był właścicielem takiego zegarka, bo jest też opis na ten temat. Natomiast od Piusa konkretnie IX dostał tytuł szlachecki. Swojego czasu podejrzałem jedno zdjęcie z naszym świętej pamięci Ojcem Świętym, Janem Pawłem II, i widziałem, że na ręku również miał zegarek Patka. Domyślam się, że firmie musiało zależeć na tym, żeby pierwsza głowa w kościele, na przykład w tym przypadku katolickim, żeby właśnie tej marki nosiła zegarek, a nie inny. To jest komercja, no ale tak to już jest. Ale ja tylko jestem z tego powodu szczęśliwy, dlatego że to nazwisko cały czas funkcjonuje i cały czas dzięki temu pamiętamy, prawda? I możemy się tym szczycić i chlubić, no. A jeżeli chodzi... Jeszcze wracam bezpośrednio do czasu, kiedy Antoni Patek żył, umarł przecież w 1877 roku w Genewie. To musimy pamiętać o jednym, że cały czas przy okazji swojej działalności wspierał również emigrację, pomagał im. Mało tego, lordowi brytyjskiemu sprezentował zegarek właśnie kieszonkowy, taki specjalny, dlatego właśnie, że on był wielkim orędownikiem przywrócenia tożsamości Polsce w tamtych czasach. A ciekawostką jest to, że cyferblat był tak zrobiony jak pieczęć koronna za czasów jeszcze Stanisława Augusta, naszego ostatniego króla. Także była to szalenie piękna rzecz. Osobiście spotkałem zegarek, który miał na jednej części tego wieczka wygrawerowanego orła skutego kajdanami, prawda? Jakieś to strasznie wymowne. I naprawdę jak coś takiego trafia do pracowni, to praktycznie wszystkie te zegarki do dzisiaj pamiętam. Wszystkie. I ostatni, który naprawiałem, to pamiętam, poznałem takiego pana John'ego. On w tej chwili wyjechał do Australii i specjalnie z Sydney jego kolega dał do naprawy. Nikt nie potrafił tego zrobić w Australii. Przywiózł do Polski, ponieważ się zaprzyjaźniliśmy, to dał mi ten zegarek do naprawy. No i miałem tą okazję, jak to mówią, zajrzeć do środka, wszystko rozebrać, przeżyć to jakby po swojemu, prawda? Oczywiście zapłacił mi za konserwację, ale był na tyle wdzięczny, że w tych trudnych czasach zawsze jak były święta, to przysyłał mi paczkę, a to pomarańcze, a to czekolady. Właśnie z wdzięczności na to, że ten zegarek udało się uratować. To, co mnie w nim najbardziej zaszokowało, to to, że na przykład takie elementy jak tarcza, cyferblat czy wskazówki, wszystko było ze złota. Co w innych zegarkach się nie zdarza, tylko jest sama obudowa, koperta jest złota. A tu była i koronka, i wskazówki, i tarcza, nawet próby były opisane. No w ogóle, ale poza tym muszę powiedzieć, że w porównaniu do innych tego typu mechanizmów, to jest wyjątkowa robota. Naprawdę oryginalny zegarek tego typu, to aż człowiek chce się pochylić nad tą pracą, nad doskonałością wykonania. Każdy zegarek przecież musiał być zaprojektowany. Dziesiątki napisów, certyfikaty, stemple.
Ja nigdy nie przypuszczałam, że zrobienie nawet zegarka to jest tak wielka praca, taki trud włożony i... że to tyle czasu zajmuje i samo to, że te zegarki są takie drogie, te takie najlepsze właśnie tej firmy, to świadczy to o tym, że naprawdę trzeba się napracować, włożyć to nie samą pracę rąk, tylko duszę i serce.
Na pewno zawód zegarmistrza zacznie mi się teraz kojarzyć też z taką nutą mistrza, który tworzy dzieła sztuki i to będzie też artysta po części, a nie tylko zwykły mechanik od małych części, bo teraz tak spojrzałem na to z innej strony. Wcześniej faktycznie, tak jak mówię, wydało mi się zwykłym mechanikiem od drobnych urządzeń, bardzo skomplikowanych. Teraz to też będzie artysta. Przecież taki zegarek w XIX wieku trzeba było stworzyć od podstaw, żeby dostać tytuł tylko czarodnika.
Mistrz z Warszawy, zanim odjedzie z Piask, odwiedzi jeszcze kolegę po fachu.
Wie pan, w Warszawie okazuje się, że w żadnym zakładzie tego typu nie ma ucznia. Nie ma tego świeżego nagrybku. To nie powinno tak być, moim
Proszę
zdaniem.
Proszę pana, do niedawna czterech nas tu pracowało.
I dla każdego teraz, była robota.
Dla każdego była praca.
No
a teraz zostałem sam. Wnuk ma predyspozycję do tego, ale co z tego, jak słabo się zarabia.
Tak, dzisiaj to można tylko tak, żeby hobby jakieś takie, jak ktoś lubi sobie podubać trochę.
No ale z czegoś trzeba żyć.
Trzeba żyć, tak.
A oczywiście. My tu wzięliśmy takie różne... inne.
Dodatkowe,
no bo nie wyrobię z samych zegarków.
No bo widzi pan, to tak jak pan ma na przykład dodatkowe sprawy, żeby poprawić swoją sytuację finansową, tak i ja w Warszawie mam jako dodatkową pracę obsługę dwóch ministerstw, trzech kościołów w Warszawie i to mi pozwala, że jest mi troszkę lżej. No ale wiadomo, no już dużego majątku na tym się nie zrobi. No. Ale została pasja, prawda? Trudno jakoś zrezygnować tak z dnia na dzień. No.
Jedąc kiedyś przez Lublin, patrzę zegarmistrz, a oprócz tego staniki w oknie. I handluje stanikami.
No tak.
Taki zegarek za 4 zł sprzedaje budzik.
No tak, tutaj się nic nie, no, nie naprawia.
Przychodzi klient, chce naprawić, powiem mu 10 zł. Panie, to ja 2 będę miał za to. I tak to jest u nas dzisiaj. Ale mnie, będzie lepiej.
Do mnie, wie pan, do mnie przychodzą jeszcze tacy klienci i widać, że to już jest tak zużyte, zniszczone. Właściwie on mówi, żeby to naprawić. Ja pytam się, dlaczego? Okazuje się, że to jest pamiątka. Że to był zegarek ojca i żeby nawet nie wiem co to tego. To jeszcze to jakby nas trzyma. Nie, ale ja panu coś powiem. Te stare, ładne rzeczy, to nawet jeżeli jedna osoba zrezygnuje, to druga się zdecyduje. Tylko tyle, że po prostu właśnie tych ładnych, starych rzeczy jest coraz mniej. Tu jest też problem, no bo kupić byle co można na rynku, prawda, i próbować jakoś tym obracać, ale tych ładnych, starych rzeczy jest mało. Coraz mniej jest.
Kilka miesięcy później, Warszawa.
W tym kierunku, tak jak jest właśnie ulica Przechodnia, to zaraz za skosem powinna już zaczynać się ulica Graniczna. A na tej ulicy w opisach w książce traktującej o nieodbudowanej Warszawie właśnie jest zaznaczone, że tu było najwięcej zakładów zegarmistrzowskich, głównie specjalizujących się w montażu zegarów na rynek rosyjski. Były dwie firmy, które sprowadzały z Niemiec części, a reszta kooperantów to wszystko składała. Stąd było takie zapotrzebowanie, więc tak się właśnie działo. Idąc tutaj ulicą Przechodnią do Ptasiej i widząc fragmenty ulicy Granicznej, aż prosi się, żeby na tym pięknym placu, na tyłach Ogrodu Saskiego, żeby jakoś upamiętnić tą postać. Antoniego Patka przecież od 10 roku mieszkał w Warszawie. Cały czas, jak pracował w Genewie, w swojej firmie i odniósł sukces, bo to nie ulega wątpliwości, zawsze był wielkim orędownikiem sprawy Polski. Cały czas przypominał Europie, że właśnie taki kraj jak Polska była i powinna wrócić na mapę polityczną Europy. A najważniejszą rzeczą jest to, że walnie wspierał finansowo emigrację polską. Znał na przykład Adama Mickiewicza. Są wycinki z listów, gdzie było mówione, a pozdrów tam ode mnie Patka i Czapka, no bo wtedy ta firma składała się jakby z tych dwóch osób. Takiego człowieka mamy tylko jednego i no musimy pamiętać o bohaterach narodowych. Jeżeli byśmy to utracili, to z wielką szkodą dla nas samych, prawda?